Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki. Dzień dobry. Historie pisane na nowo. Te audycje, w których przedstawiamy nieznane szerzej wydarzenia, wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dzięki temu łatwiej można poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś przypomnę Państwu historię Władysława Andryki, przywódcy niepodległościowej organizacji Młode Pokolenie Walczy, który został zastrzelony przez funkcjonariusza UB podczas próby zatrzymania. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w 1950 roku w gorzowskim kinie Kapitol. W nagraniach do audycji wzięli udział m.in. Joanna i Andrzej Gwiazdowie, działacze opozycji antykomunistycznej, którzy w 1996 roku uczestniczyli w powtórnym pochówku Władysława Andryki. Zapomniana śmierć. Zapraszam.
Historie pisane na nowo.
Młody człowiek, który oddał życie za swoje ideały, który chciał zmieniać ustrój narzucony, który chciał ustroju wolnego, demokratycznego. To jest jedyna tak drastyczna historia, która zakończyła się właśnie śmiercią w kinie Kapitol.
Zastrzelono go w kinie, skrycie pochowano w nieoznakowanym grobie, w miejscu, w którym był nieznany.
Dla samego Gorzowa to jest jedyny taki przypadek, więc tym bardziej oczywiście Archiwum Państwowe zawsze przypomina tę postać. Robimy to przy okazji Święta Żołnierzy Wyklętych i w rocznicę jego śmierci w sierpniu, no albo czasami tylko w jeden z tych dni. Zawsze rocznica śmierci jest przez nas przypominana i walczymy o tę pamięć, staramy się ją podtrzymywać, bo postać zdecydowanie na to zasługuje.
Gorzów dnia 3 września 1993 roku. W księgach cmentarza przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie figuruje zapis, iż dnia 16 sierpnia 1950 roku zmarł Władysław Handryła, bez zaznaczenia miejsca pochówku. Brak jest innych zapisów, trudno więc ustalić, czy wspomniany zapis dotyczy Władysława Andryki. Prawdopodobnie tak, a nazwisko z przyczyn politycznych zostało celowo zniekształcone. Kierownik referatu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gorzowie. Polskie Radio Zachód przedstawia Zapomniana śmierć.
Zginął młody 22-letni człowiek, pochowany później na gorzowskim cmentarzu pod fałszywym nazwiskiem Handryła, zbitej z drewna skrzynek. W pogrzebie uczestniczył grabarz i dwóch funkcjonariuszy. Jak wiemy, to były najczęstsze rozwiązania, żeby tych ludzi nie tylko uśmiercić, ale żeby pamięć o nich nie miała punktu zaczepienia, którym jest jednak to miejsce pamięci, tak? Miejsce pochówku po prostu, godnego.
Gdańsk, 12 czerwca 1993 roku. Do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zwracam się z uprzejmą prośbą godnego pogrzebu mojego brata Władysława Andryki, który został zamordowany przez UB i pochowany bez powiadomienia rodziny na cmentarzu w Gorzowie, oraz wyjaśnieniu okoliczności śmierci brata.
Jego autorką jest siostra Władysława Andryki, Ewa Walentynowicz, która była główną siłą napędową wznawiania tych procesów.
Ona cały czas od jego śmierci, od śmierci właściwie nie wiadomo było, kiedy on zginął, ona usiłowała zmusić władze, czyli PRL-owskie władze, do wyjaśnienia całej tej sprawy.
W takich warunkach, no przecież 50 lata bezpieka się działa na karku wszystkim, nawet nie zaangażowanym w żadne polityczne opory, czy strajki, czy cokolwiek. No wszystkim się działa na głowie. A ona uparcie uzyskiwała To było zdumiewające drobnymi kroczkami. Więc wiedziała, że uciekli do Gorzowa. No i przecież nie było hoteli. Nie było pieniędzy na te hotele. Jako maszynistka zarabiała przecież bardzo słabo. I potrafiła w Gorzowie dowiedzieć się o całym przebiegu wypadków i kto wtedy pełnił dyżur na cmentarzu z grabarzy. Jeden już był na emeryturze, inny gdzieś tam. Po kolei od wszystkich odszukiwała i dowiedziała się daty śmierci. Odnalazła mogiłę. Był grób nieoznakowany. To jest praca benedyktyńska i naprawdę, no ja pamiętam, byłem zdumiony, kiedy się dowiedziałem, że tyle jej się udało odkodować.
To dla nas było też jakiś, że tak powiem, szczęśliwy zbieg okoliczności. To była komisja do ścigania zbrodni hitlerowskich, a ten człowiek w jakimś sensie jej nie zablokował, a wręcz wydaje mi się, że musiał jej sprzyjać, skoro na przykład zgodził się na ekshumację na podstawie jej bardzo płynnych, prawda, informacji, że grabarz, który teraz pracuje, to miał kolegę grabarza i tak dalej. Bo ona w ten sposób doszła do tego roku.
Wszystko wisiało tak, no pływało. Nie miało punktów zaczepienia. No i wtedy to już chyba siła wyższa trzeba.
Ale Andrzej, jeszcze musimy wrócić do momentu, że jej się zgodził na ekshumację. Ona przeprowadziła tą ekshumację, czyli rozkopanie grobu, znaleźli tam te kosteczki, zrobiła badania DNA.
No i między innymi doprowadziła do ekshumacji i pochowania brata na cmentarzu w Gdańsku Oliwie w honorowy sposób z udziałem kompanii honorowej Niebieskich Beretów.
Brat w czasie okupacji należał do AK. Po wyzwoleniu nadal działał w konspiracji. Stał na czele nielegalnej dla władzy komunistycznej organizacji Młode Pokolenie Walczy. Występował pod pseudonimem Burza. W czerwcu 1950 poszukiwany przez UB opuścił Gdańsk. W sierpniu 1950 został podczas pościgu śmiertelnie raniony w głowę z broni palnej przez funkcjonariusza UB w kinie Kapitol w Gorzowie.
Cóż powiedzieć, młody człowiek, który jeszcze w czasie wojny otarł się o Armię Krajową, później nie pogodził się z panującym systemem budowanym w Polsce i był współzałożycielem organizacji o nazwie Młode Pokolenie Walczy, która powstała w Trójmieście, ponieważ tam deptali im po piętach już funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, no to przenieśli się, uciekli na ziemie zachodnie, które były w tamtym czasie miejscem schronienia, no, ale to oczywiście nie trwało długo, bo bardzo szybko bezpieka wpadła na trop tej organizacji, a właśnie w kinie Kapitol miało dojść do spotkania z inną działającą w Gorzowie o nazwie Unia Młodzieży Demokratycznej.
Informator o nielegalnych, antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej. Organizacja Młode Pokolenie Walczy działała w 1950 roku w Gdańsku i w powiecie Gorzów, województwo zielonogórskie. Założycielem i dowódcą był Władysław Andryka, pseudonim Burza. Liczyła 5 osób.
No i o tym spotkaniu dowiedzieli się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i stąd cały incydent, całe to dramatyczne zdarzenie.
W dniu 16 sierpnia 1950 roku tutaj w kinie Kapitol dochodzi do tragedii. Kiedy weszli do kina, zorientowali się, że w kinie są ludzie, których z widzenia można ocenić czy podejrzewać jako funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w cywilu. Dwóch weszło do sali kinowej, dwóch z samym Andryką weszło do toalety. W ślad za nimi wkroczyli funkcjonariusze. I tutaj jak gdyby zaczynają się różne wersje, co się w tej toalecie wydarzyło.
Doszło do wylegitymowania Władysława Andryki i w trakcie tego wylegitymowania, no tu są dwie wersje. Wersja funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa, która mówi, że w momencie legitymowania sięgnął on po broń, a w związku z tym funkcjonariusz UB zrobił to samo i zrobił to szybciej, pierwszy. No i oddał strzał w kierunku Andryki, więc to jakby jest jego wersja, natomiast wersja, którą przyjął sąd i która wydaje się być bliższa prawdy, to strzał padł w kierunku uciekającego Andryki, a więc nie zamierzał on toczyć walki z bronią w ręku, z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, nawet jeśli tę broń miał przy sobie.
Podpis zupełny aktu zgonu. Przyczyna zgonu. Rany przestrzałowe klatki piersiowej.
Ustalenie tego, co w rzeczywistości wydarzyło się w kinie Capitol, jest w tym momencie rzeczą dosyć trudną, ponieważ to jest słowo przeciwko słowu. Dłużej bronił się w ten sposób, że to Andryka zaczął pierwszy strzelać, że on go jak gdyby zastrzelił w obronie własnej. Pytanie, czy miał pistolet, czy miał z czego strzelać. Członkowie grupy stwierdzili, że pistolet znajdował się w skrytce, że tego dnia do kina nie zabrali ze sobą pistoletu.
Oświadczenie w sprawie Władysława Andryki, żołnierza Armii Krajowej, dowódcy niepodległościowej organizacji Młode Pokolenie Walczy. 16 sierpnia 1950 roku Władysław Andryka został śmiertelnie zraniony w głowę podczas próby aresztowania go przez funkcjonariuszy UB w kinie Capitol w Gorzowie. Zamordowano bezbronnego człowieka, ponieważ nie miał wtedy przy sobie broni. Tadeusz Daniel, pseudonim Iskra, i Jerzy Uzdowski, pseudonim Płomień, członkowie niepodległościowej organizacji Młode Pokolenie Walczy.
Andryka po 1945 roku, to on w gruncie rzeczy tak starał się żyć normalnie. Nawet dostał przodownika pracy, po czym wziął i zorganizował... No, wykryli go dopiero jak założył Młode Pokolenie Walczy, tą swoją organizację. No trudno krytykować tych biednych chłopaków, ale mnie się wydaje, że gdyby nie założyli organizacji, tylko robili to, co robili, bo oni przecież niewiele zdążyli zrobić, to być może ich los byłby troszkę łatwiejszy. A tutaj wystarczyło, że ktoś z tych zaprzysiężonych członków organizacji sypnął i oni za udział w organizacji właściwie potem byli prawda, prześladowani i tropieni i mordowani. No.
Zakładanie w tym czasie organizacji konspiracyjnej wtedy nosiło już, myślę, że cechy takiego desperackiego działania. No ale to jest właśnie ta specyfika. Młodzież zawsze jest zapalna, zawsze jest gorąca. W szkołach, na ścianach zamiast godła, krzyża, portrety Bolesława Bieruta i Józefa Stalina, to drażniło. Oni rzeczywiście zawiązywali organizacje, konspirowali, nawiązywali do wzorców harcerskich, szaroszeregowych, ale przede wszystkim byli pokoleniem młodszych braci. Tak, starsi bracia byli w AK i to były wzory, do których nawiązywali, chcąc jak gdyby przeciwstawić się temu, co na Polskę zostało narzucone, czyli systemu stalinowskiemu. Napisy na murach, ulotki. Można powiedzieć, że tej aktywnej działalności jest stosunkowo niewiele. Spotykają się, zastanawiają, jak to zrobić, szukają też kontaktów organizacyjnych. Tylko jest pytanie, co to za kontakty organizacyjne mogą być jeszcze możliwe w 1950 roku, kiedy struktury podziemia tak naprawdę są już rozbite i ci, którzy walczą, walczą w odosobnieniu. Zaufanie komukolwiek może się skończyć tragedią, po prostu wystawieniem się na uderzenie Urzędu Bezpieczeństwa i KBW. Natomiast nasi młodzi bohaterowie orientują się, że wokół nich w Gdańsku zaczyna się robić gorąco. Decydują się na wyjazd gdzieś, gdzie są jeszcze nieznani. Jest próba wyjazdu do Lublina, do Warszawy, takie epizody. Ostatecznie to, że wylądowali w Gorzowie, jest jak gdyby kwestią przypadku. Wiemy, że byli też w Łagowie. To jest kwestia, kto miał gdzie kogoś znajomego, którego można było poprosić o kilka noclegów, zorganizowanie jakiejś pracy. Ostatecznie lądują tutaj w Gorzowie, zaczynają pracę zawodową w gorzowskiej drukarni. Mają zamiar jak gdyby drukować też ulotki, korzystając z tych możliwości. I zamieszkują tak tej grupie młodych ludzi w budynku naprzeciwko kina Capitol, tutaj na Gorzowskim Zawarciu. Oczywiście w trakcie tego pobytu mają też broń, dwa pistolety marki Mauser i Parabellum i decydują się też na coś, co dawni rewolucjoniści, konspiratorzy nazywali eksami, czyli akcjami ekspropriacyjnymi, czyli napadami, których celem jest zdobycie środków na działalność organizacyjną. No wiemy o takiej akcji podjętej w powiecie międzychodzkim w Gorzyniu, zaatakowali sklep GS-u, no ale cóż, nie było liczącego się utargu, zatem można powiedzieć, że zakończyło się to porażką. No i o ich obecności dowiedzieli się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa.
Protokół rozprawy głównej przed Sądem Okręgowym w Gorzowie. Staje Jan Dłużyk i wyjaśnia. Nie przyznaje się. Chce powiedzieć, że gdyby pokrzywdzony słuchał, co do niego mówiono, to by mu włos z głowy nie spadł. Niestety się temu nie podporządkował. Wezwałem go do rzucenia broni. Tam by nie padł ani jeden strzał. Ja do Andryki wystrzeliłem tylko dwa pociski.
Dla funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa to było jakiś zaszczyt, jakieś trofeum, przepraszam za to określenie, ale tak to by można było powiedzieć. No on się tym szczycił, że bandytę zabił.
To bydle napisało podanie, ażeby przyznano mu dodatkową rentę, dlatego że on w czasie mordowania Andryki zwichnął sobie palec. Widać, pistoletem nie umiał się posługiwać. No a potem następna ingerencja ze światów tego prokuratora, który prowadził śledztwo, położono w szpitalu na sąsiednim łóżku mordercę i ten bałwan się chwalił przed kolegami w szpitalu, jaki to on był bohater, i to wszystko prokuratorowi przy prokuratorze opowiedział.
Prokurator Przemysław Nichowski leżał kiedyś w klinice w Poznaniu i na sąsiednim łóżku obok niego leżał właśnie funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, który chwalił się, jak to zastrzelił bandytę w Gorzowie. To umożliwiło identyfikację tego człowieka, czyli on jeszcze nawet w latach 90. nie czuł jakiegoś dyskomfortu. Przecież nawet Kaci, którzy wykonywali wyroki śmierci w majestacie prawa, przecież nawet oni nie szczycą się swoją profesją i nie chwalą się, bo to jest przecież zawsze jakiś dramatyczny akt zabić drugiego człowieka. Ten człowiek, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w latach 90. chwali się na sali szpitalnej, że zabił bandytę w Gorzowie. No i tak się de facto zdradził, zdekonspirował. No i taki zbieg okoliczności, że na łóżku obok niego leżał człowiek, który zajmował się ściganiem tego typu spraw.
Treść raportu Dłużyka z 1980 roku. Pracując w Gorzowie, miało miejsce likwidowanie dwóch band reakcyjnego podziemia. Zlikwidowaną pod koniec sierpnia 1950 roku była pięcioosobowa banda pseudonim Łukasz. Wieczorem członkowie udali się do kina Kapitol. Dowódca bandy z jeszcze jednym członkiem weszli do ubikacji i tam zostali zatrzymani, w czym brałem czynny udział. Podczas rewizji osobistej Łukasz zaczął uciekać, a mając pistolet P-38 strzelał do uciekającego milicjanta, którego wcześniej uderzył w twarz. Z uwagi na to, że Łukasz nie zatrzymał się na moje wezwanie, oddałem do niego dwa strzały. Z uwagi na to, że mając nadal broń stawał się niebezpieczny, oddałem dwa dalsze strzały, po których wypuścił broń z ręki. W drodze do szpitala zmarł.
Pierwszy początkowo proces, który toczył się przez wiele lat, skończył się umorzeniem, bo nie było wystarczających dowodów. Sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów. Dopiero później znaleźli się świadkowie i sprawę wznowiono. Ale przecież nawet gdyby na tym się skończyło postępowanie sądowe, że nie byłoby sprawy, że nie udało się odtworzyć przebiegu zdarzeń, to przecież mówię, Andryka byłby i tak dla mnie tym, kim był, czyli ofiarą systemu komunistycznego, zamordowanym przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Oczywiście on się tłumaczył, że to Andryka się sięgnął pierwszy po broń. Nawet gdyby tak było, nawet gdyby tak przyjąć, przecież całe zdarzenie było jednak w jakimś sensie rezultatem tego, co się w Polsce działo.
Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Gorzowie, Wydział II Karny, po rozpoznaniu sprawy Jana Dłużyka. Podczas zorganizowanej na terenie kina Kapitol zasadzki na członków niepodległościowej organizacji Młode Pokolenie Walczy, godząc się na spowodowanie śmierci, oddał co najmniej 3 strzały z pistoletu służbowego TT do Władysława Andryki, powodując u niego rany przestrzałowe klatki piersiowej i pleców oraz ranę twarzoczaszki, co w efekcie doprowadziło do natychmiastowego zgonu. Orzeka. Jana Dłużyka uznaje się za winnego i wymierza mu karę 10 lat pozbawienia wolności. Uzasadnienie. Sąd stwierdził, że oskarżony oddał do Andryki co najmniej 2 strzały. Niemal dokonał egzekucji. W pełni świadomie wykorzystał sytuację totalnego zastraszania obywateli przez organy bezpieczeństwa oraz wszechwładzę funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Później UB zabezpieczyło sobie milczenie ewentualnych świadków zbrodni.
Został skazany na 10 lat i w trakcie odbywania tej kary zmarł. Także pamiętajmy, że jednak minęło wiele lat od samego zdarzenia i nie wydaje mi się to najważniejsze, że nie odsiedział całego wyroku. Wydaje mi się najważniejsze to, że jednak ta, mówiąc tak szumnie i potocznie, ręka sprawiedliwości jednak skutecznie złapała sprawcę i go sądziła. To jest ważne, bo rzadko to się dzieje, a w tym wypadku się to wymiarowi sprawiedliwości udało, skutecznie się to udało przeprowadzić.
To jest chyba jedyny przypadek, że pojedyncza osoba doprowadziła do skazania mordercy z czasów komuny, prawda? A to była pani Ewa po prostu. W jakimś momencie poinformowała nas, że przywiezie do Gdańska szczątki Władysława, szczątki brata. No więc tutaj wszyscy się zajęli przygotowaniem do uroczystego pogrzebu. Załatwiła asystę honorową. Komu mogliśmy, to informowaliśmy o tym pogrzebie, ale w zasadzie w Gdańsku ludzie w ogóle o tym nie wiedzieli. I właściwie nie wiedzą do tej pory, że w ogóle tutaj była taka sytuacja. Władysław Andryka został pochowany na cmentarzu Oliwskim. Andrzej miał zaszczyt nieść tą trumienkę. I to była taka mała, biała skrzyneczka. To było coś takiego, co człowieka łapało za serce, że tam jest to, co zostało z tego bohatera.
Do dzisiaj odczuwam dumę, że mnie ten zaszczyt spotkał. Ale to przecież byli bohaterowie naszej młodości. No i ja po tylu latach, no właśnie miałem zaszczyt odprowadzić go, no, jakby własnoręcznie na miejsce już godnego spoczynku.
Młody człowiek, który oddał życie za swoje ideały, który chciał zmieniać ustrój narzucony, który chciał ustroju wolnego, demokratycznego. Myślę, że zasługuje na naszą pamięć. Tym bardziej, że znając tutaj nieco bliżej historię naszego miasta z tego punktu widzenia, to jest jedyna tak drastyczna historia, która zakończyła się właśnie śmiercią w kinie Kapitol.
Była to audycja Kamila Chybkiego, Zapomniana śmierć. Udział wzięli Joanna i Andrzej Gwiazdowie, działacze opozycji antykomunistycznej, przyjaciele Ewy Walentynowicz, siostry Władysława Andryki, Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, Jarosław Palicki z Instytutu Pamięci Narodowej, muzyka Paweł Słoniowski, czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano materiały zebrane w trakcie procesu zakończonego w 2002 roku przed Sądem Okręgowym w Gorzowie. Radio Zachód, listopad 2018.
Historie pisane na nowo.
Teraz zapraszam Państwa do Zbąszynia. Tydzień temu upamiętniono tu wydarzenia sprzed 80 lat. 28 października 1938 roku do miasta przybyło prawie 10 tysięcy Żydów z polskimi paszportami wypędzonych z hitlerowskich Niemiec. Teraz do Zbąszynia przyjechali ich potomkowie. Po miejscach związanych z tamtą historią oprowadzał ich regionalista Wojciech Olejniczak.
Postaramy się na początku przeprowadzić Was przez nasze miasto i pokazać te wszystkie miejsca, które miały znaczenie dla Waszych rodzin. Jesteśmy teraz w budynku dworca. Ten dworzec jest nieczynny już od kilkunastu lat. Niemniej wydawało nam się, że musimy tutaj zacząć. I macie Państwo taką krótką wystawę tutaj prezentującą wydarzenia w Zbąszyniu. Jeżeli miałbym powiedzieć jeszcze o tym miejscu, to było to pierwsze miejsce, które deportowani z Niemiec zobaczyli jako zabudowania. Pierwszą noc, wiemy, spędzili pod gołym niebem, na granicy, w deszczu, czekając na decyzję władz, czy mogą wejść do własnego kraju. Po nocy spędzonej w deszczu, pierwszą decyzją było wpuścić do Polski. I to było to miejsce, w którym pierwsi ludzie znaleźli się. Jako że dworzec pełnił funkcję przejścia granicznego i sam w sobie nie był w stanie pomieścić takiej ilości osób, to naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, znajdowały się stare, nieczynne koszary wojskowe. To było pierwsze miejsce ich schronienia. Absolutnie pozbawione jakichkolwiek wygód, absolutnie pozbawione infrastruktury sanitarnej, jakiejkolwiek. Po prostu tylko nie padało na głowę. W związku z tym wszyscy i tak wracali na dworzec, ponieważ tu były toalety, tu była woda. Można powiedzieć, że najtragiczniejszy moment to był właśnie te pierwsze dwa dni, gdzie wszyscy byli zdezorientowani, nikt nie miał zielonego pojęcia, co się zdarzy dalej. I w momencie, gdy w Zbąszyniu dowiedziano się, że taki tłum ludzi oczekuje na dworcu, władze lokalne oraz bogaci ludzie ze Zbąszynia postanowili cokolwiek zrobić. Przygotowano kilkaset litrów zupy ciepłej, zorganizowano pierwsze koce. To oczywiście była kropla w morzu potrzeb. Niemniej już wtedy można było wiedzieć, że coś pozytywnego się dzieje. W pierwszych dwóch dniach około 2000 Żydów wyjechało ze Zbąszynia, ponieważ mieli trochę pieniędzy przy sobie, ponieważ znali adresy swojej rodzin w Polsce. Po prostu podeszli do kasy i odjechali. Dla wielu jednak, którzy nie znali adresów swojej rodziny w Polsce, pogubili się w transporcie, takie rozwiązanie nie wchodziło w grę, bo oni szukali swoich rodzin, szukali swoich dzieci, swoich żon, tak? Bo transport też porozdzielał ich, pogubili się i oni zostali tutaj, no, nadal nie wiedząc, co mają ze sobą zrobić. Wtedy zaczęły przyjeżdżać osoby ze środowiska żydowskiego, z Poznania, Łodzi, Warszawy i zaczęto organizować pomoc. I można powiedzieć, wtedy nadeszła informacja o zamknięciu granicy, o tym, żeby zatrzymać całą tą rzeszę Żydów w Zbąszyniu przy granicy. Absolutnie bezprawne działanie. Mieli polskie paszporty, mieli polskie obywatelstwo, no ale cóż. W momencie, gdy pojawiły się komitety, które zaczęły organizować pomoc dla wszystkich, można powiedzieć, dworzec zaczął trochę pustoszyć. Komitety chodziły po domach i pytały, kto jest gotów przyjąć do siebie, do swoich mieszkań Żydów, którzy po prostu zostali deportowani. I w ten sposób powoli miasto zaczęło się zaludniać nowymi mieszkańcami. Jesteśmy na placu przed dworcem. Ten ceglany budynek i tamten dalszy z wieżyczką, możemy iść dalej, to są budynki poczty. W Zbąszyniu były dwie poczty. Jedna, która była w centrum miasta i druga, która była przy dworcu. I ze względu na tak dużą liczbę osób, na tak wielkie zapotrzebowanie na usługi, całą pocztę numer 2 oddano do obsługi ruchu związanego z mieszkańcami żydowskimi. Znaleźli tutaj pracę specjaliści, bo tacy się znaleźli, którzy po prostu zajmowali się ekspedycją, segregowaniem i całą pracą związaną z tym. Do tego budynku przychodziły paczki, postrestant, tak? I tutaj gromadzili się ludzie, czekając na informacje. W tamtym budynku z wieżyczką był telegraf, był jakby obsługa takiej informacji bardziej związanych z technicznością, tak? Idziemy dalej wzdłuż tej ulicy, wzdłuż torów do miasta. Jesteśmy u początku miasta. Tutaj znajdowały się trzy hotele, restauracje. Ten budynek z czerwonej cegły, w tym budynku znajdowała się kantor wymiany walut. Z rządzeniem losów zachowały się księgi kasowe i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, wymieniano po 3 marki, 5 marek, 10. To były naprawdę głodowe kwoty, które ci ludzie mieli przy sobie. Jeżeli przed 28 5-6 osób wymieniało pieniądze, to po 28 takich ludzi było 30-50 w ciągu dnia, ale to były właśnie takie kwoty, czyli po prostu naprawdę byli bez pieniędzy. Po prawej stronie jest mała willa. Właścicielem tej willi był właściciel ziemski, który mieszkał nieopodal z Bąszynia i to była jego rezydencja miejska. Już pierwszego dnia dał się poznać jako człowiek wrażliwy na potrzeby. To między innymi on zajmował się dodatkowym aprowizacją i oddał tą willę, która nie była zamieszkała, oddał tą willę na rzecz komitetu. I tutaj mieściła się komitety pomocowe organizowane między innymi przez Rindenbluma. Tutaj mieściła się cała administracja jakby tej nowej gminy żydowskiej. Przez pierwsze dni bardzo niewielu Żydów wypuszczało się do miasta. Czekali wokół dworca i dla nich miasto nie było interesujące. W ogóle nie wiedzieli, czy mieliby tu po cokolwiek. Znalazła się grupa młodych ludzi, którzy już nie chciała przebywać na dworcu i ruszyli w miasto. I zobaczyli w oddali dom. Postanowili tam zapukać. Otworzył im starszy człowiek i on powiedział: tak, słyszałem, wy jesteście trzy Żydzi, co tam na dworcu koczujecie. A on odpowiedział: ja to nie lubię Żydów, ale to nie jest mój dom. To jest dom mojego syna. Przyjdźcie wieczorem. I z wielkim strachem zapukali wieczorem. I wieczorem otwiera im ten sam człowiek i mówi: wejdźcie do środka, jesteście gośćmi mojego syna. Stał stół zastawiony ze świecami, ponieważ zbliżał się szabat. I oni nie mogli uwierzyć w to, co się zdarzyło. Jakie było ich zaskoczenie, gdy okazało się, że ten syn jest księdzem. Był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Potrafił mówić po hebrajsku. To był pięciopiętrowy budynek, który był przeznaczony na młyn. W 1938 był pusty i dlatego mógł przyjąć tak wiele osób. Mieszkało tam nawet do 600 osób.
To była relacja ze Zbąszynia. Teraz mam dla Państwa zaproszenia. Za tydzień w Gorzowie wojewódzkie uroczystości Święta Niepodległości. Pod Urzędem Wojewódzkim uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W południe na Placu Grunwaldzkim wspólnie zaśpiewamy hymn w ramach akcji Niepodległa do hymnu. Później główna uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po południu w Parku Słowiańskim w Gorzowie koncerty, inscenizacja pod hasłem Rekonstrukcja bitew polsko-bolszewickich, bieg niepodległości, a wieczorem do Gorzowa na stulecie niepodległości przyjedzie prezydent Andrzej Duda. Z kolei na sobotę zaproszenie do Zielonej Góry. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego zaprasza na 12 obok amfiteatru. Tu inscenizacja walk Wielkopolan z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Uroczystości związane ze stuleciem niepodległości w najbliższą sobotę i niedzielę organizowane będą, dodam, praktycznie w całym regionie. Na koniec dzisiejszego spotkania kolejny odcinek serialu radiowego Karski. Opowiada on historię bohaterskiego emisariusza, który opowiedział światu o sytuacji w okupowanej Polsce i Holokauście. Kolejne odcinki w każdą niedzielę.
Historie pisane na nowo.
Kraków. Mieszkanie konspiracyjne.
Ale jestem już zmęczony siedzeniem i nasłuchiwaniem rozgłośni radiowych z całego świata. Chcę działać.
Przecież działasz. Nikt oprócz ciebie nie zna tylu języków i tak dobrze orientuje się w stosunkach międzynarodowych.
Ja rozumiem, ale chciałbym, abyś przekazała górze...
Żadnych kontaktów z górą. Doskonale znasz te zasady i nie rozumiem, dlaczego chcesz ją złamać.
No tak, znam te zasady, ale wiem jednocześnie, że jestem już gotowy ruszyć ponownie w drogę.
Jan, gestapo przetrzymywało cię ponad 4 tygodnie. Musisz przejść kwarantannę.
A co według ciebie robiłem przez 4 kolejne miesiące na wsi? Właśnie przychodziłem kwarantannę. A co robiłem później, przez kolejnych kilka tygodni, tu w Krakowie? Przychodziłem kwarantannę. Doszedłem już do siebie. Mam nową tożsamość, którą znam lepiej niż własną.
Za dużo ludzi.
Zwinęli Wojtka. Zmieniam jej mieszkanie i miejsce kontaktowe. Zostawcie wszystko. Idziemy.
Radio!
O jasna cholera. Na górę!
Gdzie?
Na dach! Szybciej, szybciej! Janek! Ja pierwszy! Jerzy, przytrzymaj radio!
Dzięki.
Janek! Wchodź, wchodź! Zamykamy. Teraz za tamten komin. Głowy nisko. Chodźcie, chodźcie.
Złapcie siliny, bo spadniecie. I za mną. W górę.
Trzymam cię. Jadę, chodź.
Jerzy, jesteś.
Jestem.
Pociągnij linę do nas. Teraz pozostaje nam się modlić.
Nie możemy iść dalej do sąsiedniej kamienicy?
Całe podwórze obstawione jest szwabami. Musimy czekać, aż przyjdzie do nas łącznik. Byleby nie padało.
O jasna cholera!
Jesteśmy na dachu. Dalej. Bardzo tu stromo. Co? Nie da się wejść. Za duży spad. Gówno mnie to obchodzi, jaki tam masz spad. Właź do góry i znajdź ich.
Szajse. Ja wołam!
Tak, panie kapitanie? Co widzisz? Stromy dach. Nie da się wejść bez drabiny. Nie ma żadnej liny? Nie ma nic. Co mam robić? Złaś. Tylko po schodach, nie jak Hans.
Co zostało na dole?
Nic kompromitującego.
Ja, co ty robisz?
Wszystkie materiały są tu, w kominie.
W wyniku narastającej liczby aresztowań, wsypek i często powtarzających się prowokacji ze strony okupanta, kierownictwo państwa podziemnego podjęło decyzję o całkowitej reorganizacji struktur podziemia. Zostają zmienione wszystkie punkty kontaktowe, kryjówki, adresy zamieszkania, a także przydziały osobowe do poszczególnych okręgów. Tym samym zostaniecie przeniesieni do Warszawy, gdzie otrzymacie nową tożsamość. Staniecie na czele oddziału łączników. Będziecie odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktów między cywilnymi a wojskowymi władzami podziemia. Zostaliście wcieleni do grona ścisłego zaufania państwa podziemnego i w związku z tym będzie wam przysługiwała comiesięczna zapomoga finansowa. Musicie działać lojalnie i bezstronnie. Wasza rola polega na przekazywaniu informacji, a nie interpretacji usłyszanych poleceń i opinii. Wyruszacie dziś po godzinie 16. Odmaszerować.
Pierwszym problemem, przed jakim stanąłem po powrocie do Warszawy, było spreparowanie legendy, która nie tylko brzmiałaby wiarygodnie dla gestapo, ale także nie narażała moich znajomych i krewnych.
Janie, witaj, kochany Tadeusz. Nie poznajesz mnie?
A, Tadziu, a gdzie teraz urzędujesz? Spieszę się, może wpadłem do ciebie w przyszłym tygodniu.
Największy kłopot sprawiało mi jednak to, że od czasów przedwojennych miałem w Warszawie wielu przyjaciół i znajomych. Nie sposób było nie natknąć się na nich na ulicach, w środkach transportu publicznego, restauracjach i prawie wszędzie indziej.
Czym się zajmujesz?
No, pracuję w jednej z kieleckich fabryk. Czasami wpadam do Warszawy w interesach.
Zachowanie przedwojennych znajomości wydawało mi się niezwykle ważne, a siłę międzyludzkich relacji zrozumiałem dopiero w trakcie wojny, w trakcie tych przypadkowych spotkań. W Warszawie trudno było nie uśmiechnąć się do kogoś na ulicy. Znajomi i znajomi znajomych byli niemal wszędzie.
Widzimy się jutro w kabarecie niemieckim. Z dowcipów niemieckich najłatwiej rozeznać się, co o nas już wiedzą, a czego nie.
Jeśli kogoś poznałem, to czyniłem wszystko, by tylko mnie nie zauważył. Jeżeli ktoś mnie pozdrawiał, gdy nie zdołałem w porę umknąć, przeklinałem się w duchu i przybierałem sztucznie radosny uśmiech.
Andrzejku, kopę lat, co u ciebie?
Rzucałem jedno lub dwa uprzejme pytania, puszczałem mimo uszu odpowiedzi na nie oraz ewentualne pytania rozmówcy. Zapewniałem go, że bardzo się cieszę ze spotkania, ale jestem zbyt zaganiany, aby móc dłużej pogawędzić.
Jutro? Jutro nie dam rady. Będę za 3 tygodnie, może wówczas?
Odległe daty takich sugerowanych spotkań pewnie zraziły do mnie wiele osób, ale nie potrafiłem wymyślić lepszego sposobu na ustrzeżenie się jeszcze gorszych konsekwencji.
Und, liebes Publikum, und jetzt, der
A teraz najnowszy dowcip z ulic Warszawy. W zatłoczonym trolejbusie jeden mężczyzna spotyka drugiego, którego nie widział od wojny i krzyczy: czołem Wiśniewski, co porabiasz w Warszawie? Nie mieszkasz już we Lwowie? Ten drugi: cześć Lesiński, co za miłe spotkanie, ale przestań nazywać mnie Wiśniewskim. Tak się składa, że się ukrywam. Mów mi Kwiatkowski.
Eigentlich ist es so, dass ich mich derzeit verstecke. Nenn mich Kwiatkowski.
Liczba warszawiaków, którzy nosili fałszywe dokumenty albo mieli coś do ukrycia, była ogromna. Zasadniczo jednak warszawiacy nader łatwo przystosowali się do bytowania w konspiracyjnej sieci, która rozrosła się i przeplatała ze wszystkimi różnorodnymi aspektami życia tego miasta. Tak wiele osób pracowało dla podziemia, że reszta ludności zaczęła traktować to, co robiły, jak coś oczywistego, dopasowując zwyczaje do dziwactw krewnego czy bliskiego przyjaciela. Nauczono się nie plotkować o tym, co robią znajomi, ani nie wścibiać nosa w sprawy sąsiadów. Nauczono się nie wymieniać nazwisk tych mężczyzn i kobiet, jeśli nie było wiadomo, czym się zajmują.
Co to jest?
Mój numer. 6535. Gdyby nie panieńskie nazwisko Jadwigi, już by mnie nie było. Uznali, że skoro ona nazywa się Król, to ja jestem prawie Niemcem. Janek. Tam się dzieją rzeczy, których na świecie jeszcze nie było. Całego obozu pilnuje grupa niemieckich przestępców wszelkiej maści, którym obiecano darowanie kar za brutalne traktowanie więźniów.
I wszystko dzieje się na terenie dawnych koszar austriackich?
Tak. Znasz to miejsce, byłeś tam, kiedy wybuchła wojna.
Aha.
Wiesz, ilu ludzi tam jest?
Kilka tysięcy.
Kilkadziesiąt, Jasiu. Po trzech na jednym łóżku. Dochodzi do masowych egzekucji. W ostatnim czasie zaczęto zwozić do obozu głównego Żydów z całej Polski. Podobno są też Żydzi z innych krajów.
Ktoś jeszcze się wyrwał?
Znam parę osób. Warto z nimi pomówić.
A jak reszta rodzeństwa?
Lili straciła kontakt ze światem. Zdziwaczała. Adam jakoś żyje. Stefan ma problem z najmłodszym swoim chłopakiem. Wdał się w jakieś szepnienie teraz. Lepiej będzie dla nas, żeby nie wiedzieli, że się spotykamy. Ty wiesz, co robię ja. Ja mniej więcej, co ty. Zostawmy to dla siebie.
Nie, oczywiście.
Mów, jak ci się żyje. Potrzebujesz czegoś?
Znośnie. Udało mi się zdobyć dwie dodatkowe kękarty. Przydział żywności mam większy.
Dostajesz jakieś pieniądze?
150.
Niewiele. Kiedy miesiąc życia kosztuje ponad 1000.
No co jakiś czas trafi mi się jakaś zupa na kryjówce. Warzywa od okolicznych chłopów. W zeszłym tygodniu dostałem trochę mięsa. Radzę sobie. Najgorzej z rzeczami. Mam parę spodni, dwie koszule i te buty, nic poza tym. A kupić nie mogę, bo wszystko diabelnie drogie.
Coś ci załatwimy.
Nie, nic pilnego, ale gdyby się udało, byłbym wdzięczny.
Dostałeś jakieś rozkazy?
Tak. Jutro jadę do Lublina.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.